tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co naprawdę powinno być trendem w marketingu na 2025 rok, a najpewniej nie będzie. Zaczynajmy! Jest jeden typ artykułów, na który najbardziej nie czekam, ilekroć zbliża się grudzień. Jest to ten typ artykułów, czy generalnie rzecz biorąc treści w biznesowo-marketingowo-sprzedażowym świecie, które dotyczą wszelkiej maści trendów na 2025. Zazwyczaj po prostu są to bowiem wypowiedzi pozbawione większego przemyślenia, nie poparte żadnymi danymi, po prostu subiektywny przegląd opinii mniej bądź bardziej znanej grupy osób i co za tym idzie też z uwagi na krótkość, bo każdy ma jakieś pół A4 bądź 1 A4 maksymalnie, dość powierzchowne i co za tym idzie również biznesowo nieużyteczne, a do tego powtarzające się nawzajem i mógłbym tak się wyzłośliwiać bardzo długo. Co więcej, wyzłośliwiłem się w ten sposób na LinkedInie rok temu i zebrałem za to pod swoim postem różnego rodzaju cięgi, więc w tym roku, żeby uniknąć bezpośredniej konfrontacji, nagrywam sobie po prostu odcinek. Sprytne, prawda? Natomiast jest taki artykuł, który ja bym chętnie przeczytał, powiem tak na marginesie, gdyby ktoś chciał się na takowy poważyć i byłyby to analizy tego, co rok, dwa, trzy i wcześniej wstecz miało być faktycznie trendem. Czyli takie próba zerknięcia, ile osób się myliło, a ile faktycznie powiedziało prawdę. Ponieważ od lat de facto powtarzane są te same rzeczy, a to, że będzie rok mobile, a to, że rok wideo i to było takie święto ruchome. Co roku ktoś mówił, że to będzie i w końcu do tego nie dochodziło. A teraz pewnie będzie to, uwaga, niech zgadnę, rok AI. Tak jak każdy kolejny pewnie do 2050, co najmniej. Natomiast ja postanowiłem nagrać odcinek, który podpina się pod tematykę trendów, ale idzie trochę wbrew. Odcinek o tym, co moim zdaniem naprawdę powinno być trendem na 2025 i myślę, że nie będzie dla Ciebie tajemnicą, jeżeli powiem, że miałby to być swego rodzaju i na kilka sposobów powrót do rudymentariów. Przygotowałem więc takich 6 elementów, które uważam za kluczowe i które powinny być na Twoim marketingowym stole w 2025. Poczynając od razu z grubej rury i przekornie od pierwszego, uwaga, którym powinna być mniejsza wiara w automatyzację i sztuczną inteligencję. O co chodzi? Na jednej z biznesowych gal, której w tym okresie noworocznym, listopadowo-grudniowym jest zazwyczaj sporo, miałem okazję rozmawiać z dyrektorem dużej agencji PR-owej. I standardowo, jak każda dyskusja w ostatnich czasach, to obija się ona o dwa tematy. Po pierwsze, czy jest kryzys, a po drugie, jak tam u Was wpływ AI na organizację. I w tym momencie trochę żartobliwie rzuciłem, co tam, ile już osób zwolniliście, bo zastąpiliście ich czatem GPT. I ten dyrektor, którego o to spytałem, trochę tak pobladł i mówi, wiesz co, ja to zwalniać nikogo nie chciałem. Natomiast finalnie musiałem, bo mamy ostatnio dużo mniej zleceń i dużo większe oczekiwania też od naszych klientów. Więc drążę, mówię, jak to? Bo wiesz, my z tych narzędzi korzystamy na co dzień i my wiemy, że one nie są idealne. Ale teraz ilekroć spotykam się potem w korporacjach z naszymi klientami i rozmawiamy o tym, co mamy zrobić, to oni nam narzucają jakieś takie absolutnie nierealistyczne terminy. Ty poprosimy to i to na jutro, bo wy tam sobie to w tym czacie wrzucicie, no i to się tam samo wygeneruje. Teraz ja widziałem, ja bywałem. I więc finalnie skończyło się w ten sposób, że z częścią zespołu faktycznie musieliśmy się rozstać, bo to nie my chcieliśmy tych ludzi zwolnić i to nie my zabraliśmy pracę tym osobom, tylko zabrały je osoby, które nie poznały w pełni możliwości AI i również jego ograniczeń, bo z tym na co dzień nie pracują. Więc trochę mnie to, przyznam szczerze, zmroziło. I dlatego właśnie też dodaję ten punkt na samym początku, że pewna ograniczona wiara, zasada ograniczonego zaufania względem możliwości, które stawia AI i szeroko pojęta automatyzacja, powinno być czymś, co nam będzie głęboko towarzyszyć w przyszłym roku. I sam miałem okazję również i w tym roku nagrywać i publikować odcinki, które się z tym wiążą. Całkiem niedawno, i opublikujemy tutaj link do niego gdzieś standardowo na YouTube'owych kartach, nagrywałem nawet odcinek na temat tego, jak działa automatyzacja reklam na Facebooku i jakie są mechaniki, z którymi automaty i sztuczna inteligencja rządząca ekosystemem reklamowym Meta wykorzystuje świetnie i potrafi dzięki nim błyskawicznie zwiększyć wyniki reklam, a jakie są rzeczy, których z kolei ten system polega z kretesem i zwyczajnie nie daje sobie rady. Spoiler, im trudniejszy temat, im trudniejsza grupa docelowa, im dłuższe cykle zakupowe, tym mniej skuteczna jest sztuczna inteligencja w targetowaniu mety chociażby. Więc automaty radzą sobie dobrze z wieloma rzeczami, pod warunkiem, że my jesteśmy na to przygotowani, mamy odpowiednie procesy, potrafimy tym zarządzić i tym podobne, bo nie da się zautomatyzować czegoś, co nie zostało przedtem dobrze jako proces opisane, plus jeżeli jest to dalej pewna strefa komfortu, tak bym powiedział, dla rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. A tymczasem ja już wiem, co mnie czeka na mediach społecznościowych, zwłaszcza w 2025, bo to jest coś, co czekało na mnie już w tym roku. Ta masa identycznie wyglądających postów, ewidentnie pisanych przez ChatGPT, ponieważ ktoś tam gdzieś tam z góry stwierdził, że odkąd jest sztuczna inteligencja i potrafi takie proste rzeczy publikować, no to będziemy sobie to po prostu wrzucali i niech się dzieje co chce. Efektem jest absolutna uniformizacja w niektórych kategoriach i w zasadzie ciężko jest odróżnić, jaki profil jest prowadzony faktycznie, a jaka firma komunikację ma robioną tylko przez sztuczną inteligencję. W tym roku również nagrywałem odcinek na temat tego, jakie pytania sobie zadać, chcąc zaudytować swoje własne kanały komunikacji, w tym konkretnym przypadku były to media społecznościowe. Jednym z takich pytań, które myślę, że warto pod ten pierwszy pseudotrend w marketingu podpiąć, było pytanie, po czym poznać, że twojego profilu już dziś nie prowadzi AI? I myślę, że trochę konsekwencją tej zasady ograniczonego zaufania powinno być to, że trzeba się bardzo mocno będzie zastanowić nad tym, jak się wyróżnić na tle tych właśnie wszystkich rzeczy, które już dziś mogą być błyskawicznie przez tę sztuczną inteligencję wygenerowane, ale jednak to, co wygenerowane, najczęściej, jeżeli tego będzie nieudolny sposób zrobione, będzie po prostu absolutnie szablonowe, powtarzalne i żaden z tego prawdziwy marketing, żadne z tego dobre przełożenie na sprzedaż. A skoro już przy wyróżnianiu się jesteśmy, to taki trend w marketingu 2025, do którego chciałbym dojść bądź dożyć, ująłbym w takich słowach. Chciałbym, żebyśmy skupiali się najpierw na przekazie, a potem na targetowaniu. Na jednym ze szkoleń, które cały czas z przyjemnością prowadzę, mniej więcej raz na miesiąc, dwa, regularnie prowadzę takie otwarte szkolenie, skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie. Jako, że jestem jednym z niewielu oficjalnych trenerów Meta na świecie, z takim pięknym certyfikatem Meta Lead Trainer, to dalej jest mi to bliski ekosystem, jestem na bieżąco z jego wiedzą, choć sam już reklam nie klikam, to na tyle kompetentnie czuję się w tym panelu, a szczególnie w rozmowach ze specjalistami i przedsiębiorcami, że cały czas takowe prowadzę. I dobrze, tak powiem buńczucznie, że prowadzi to osoba właśnie z pewną inklinacją strategiczną, ponieważ często szkolenia rozpoczynam właśnie od tego, że mówię ludziom, że wiem, po co oni przyszli i że tego nie dostaną. Bo wiele osób przychodzi z myślą, że żeby ich reklamy zadziałały, to muszą dobrze wyklikać coś na przykład w panelu. Że jeżeli tylko dobrze ustawią te mityczne wajchy, dobrze ustawią opcje targetowania i tak dalej, to sprzedaż ruszy. Natomiast kluczem jest właściwy przekaz. Nawet niedawno nagrywałem dobrze przyjęty odcinek na temat tego, jakie można użyć schematy reklam właśnie pod kątem kreacji, na przykładzie szkoły Krav Magi dla dzieci. Ale dziś chciałem trochę inną anegdotą się posłużyć. Była bowiem na jednej edycji pani, która pracuje jako marketing menadżerka w Software House. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakie działania powinna podjąć. I ta pani mówiła mi właśnie o tym, jakie puszczała reklamy, że puszcza też newslettery, że działa w Google, że tworzy jakieś treści na bloga i tym podobne, ale ona w zasadzie nie może w żadnym z tych materiałów podać żadnych sensownych wyróżników marki tego Software House. Ponieważ ilekroć rozpoczyna rozmowę czy proces takiej próby odkrycia, czym naprawdę ta marka wyróżnia się na tle rynku, konkurencji i tak dalej, to jedynym przekazem partii, który jest jej zaoferowany, że może go użyć, jest przekaz, jesteśmy elastyczni. I rozmawialiśmy wtedy z nią na przerwie i potem kontynuowaliśmy to wspólnie jako grupa, że to jest bardzo ciężka sytuacja, której nie idzie zaadresować. Ponieważ w wyobrażeniu tych osób po drugiej stronie marketing działa w ten sposób, że można określić, co byśmy chcieli osiągnąć i odpalić reklamy i dokonać takiego przeskoku nad trudną przeszkodą, która się nazywa określenie własnych przewag konkurencyjnych i swojego pozycjonowania na rynku. I że oczywiście taki przeskok dokonać jest bardzo łatwo. Wtedy właśnie wychodzimy z założenia, dobra, młody, młoda, odpali się tam reklamę w Google na hasło Software House albo cokolwiek innego i jakoś to będzie. A potem się okazuje właśnie, że tego typu reklamy, choćby najlepiej ustawione technicznie, tego typu działania marketingowe, choćby najlepiej ustawione pod kątem harmonogramu, planu itd., ponieważ nie komunikują we właściwy sposób przekazu, przewag konkurencyjnych itd., to zwyczajnie nie generują również żadnych klientów. Stąd niechaj trendem na 2025 będzie w działach marketingu, w organizacjach przeprowadzenie warsztatu przewag konkurencyjnych, zastanowienie się nad tym, czym de facto różnimy się od konkurencji i co my chcemy komunikować jako takie wartości naszej oferty, przewagi właśnie. A skoro w kontekście działań marketingowych jesteśmy, to takim trzecim elementem, który chciałbym zaszczepić, czy który chciałbym wygenerować jako ważny trend, byłoby odejście od myślenia kanałami. Dzisiaj nam wychodzi taki trochę anegdotyczny odcinek, chyba się tak im bliżej końca roku, tudzież jego początku, zależy kiedy ten odcinek konkretnie puścimy, w tym bardziej refleksyjnym nastroju jestem. Natomiast miałem ostatnio okazję, żeby nie zdradzić za dużo, rozmawiać z pewnymi przedsiębiorcami z Wielkiej Brytanii, którzy do tamtejszych różnego rodzaju punktów sprzedaży, od stacji benzynowych po sklepy typu convenience store, tak, czyli takie lokalne sklepiki, wprowadzają nowość na tymże rynku, jakim są hot dogi. Jak ktoś nie jest z tego rynku właśnie, no to może nie wiedzieć, że tak jak u nas wszędzie można zjeść parówkę w bułce, tak w UK niekoniecznie. I firma sobie rośnie, kibicuje obu panom bardzo mocno, natomiast przyszli do mnie po poradę marketingową, ofertę współpracy i rozmawialiśmy sobie trochę o tym, co oni w tym momencie robią. I okazało się, że są obsługiwani już przez chyba trzecią firmę z kolejności i firmy, przed którymi oni postawili wyzwanie, żeby zdobywać nowych właścicieli stacji benzynowych, sieci lokalnych sklepików czy bezpośrednio pojedynczych sklepików, żeby chcieli tam stawić taki mobilny stand czy punkt po prostu z bułami, z parówkami, to te firmy stwierdziły, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu i najlepszą metodą dotarcia do grupy docelowej będzie prowadzenie fanpage'a na Facebooku. I to dodatkowo bez żadnej promocji płatnej. I tak sobie od 3-4 miesięcy kulały się posty. Ci przedsiębiorcy, zaufawszy tym, że firmom no, czekali po prostu na efekt, ale jak się pewnie domyślasz, tego efektu nie było. I ta anegdota to trochę wyraz pewnego szerszego trendu, synekdocha byśmy powiedzieli, który się bardzo często obserwuje, czyli że ktoś, myśląc marketing, ma na myśli po prostu konkretny kanał, konkretne działanie w nim. Ileż było, być może u Ciebie w firmie również, zebrań typu, słuchajcie, musimy zająć się marketingiem w naszym firmie. Wobec tego otwórzmy kanał na YouTubie, odpalmy LinkedIna, odpalmy Instagrama, czy wszyscy teraz mówią o TikToku, to zróbmy również sobie kanał na TikToku. Tymczasem, żeby to miało sens i żeby nie popełnić tego błędu, co firmy obsługujące firmy od hot dogów, należy wyjść od czegoś znacznie mniej lubianego, jeżeli chodzi zarówno o sposób pracy, jak i o sam wyraz, czym jest po prostu strategia marketingowa bądź biznesowa szersza. I żeby tak, zamiast tylko na anegdocie się opierawszy, dać też jakąś użyteczną radę, to powiedziałbym, że pytaniem, od którego można wyjść, próbując zbudować swoisty namysł strategiczny, jest pytanie, które brzmi następująco. Kto, jak i dlaczego kupuje produkty takie jak Twoje i miałby je kupować akurat od Ciebie? Bo to jedno skomplikowane pytanie de facto wymusza na nas zrobienie kilku działań. Element kto zakłada, że zrozumiemy własną grupę docelową, jakoś ją spiszemy, umówimy się na nią. Element dlaczego zakłada, że będziemy musieli zastanowić się nad tym, po pierwsze, co tę grupę docelową motywuje do zakupu, dlaczego w ogóle rozpoczynają taki proces, ale po drugie też, dlaczego akurat od nas, więc jakie mają być nasze przewagi nad istniejącymi już rozwiązaniami konkurencyjnymi, a komponent jak z kolei zakłada, że zastanowimy się nad tym, jak się to w ogóle kupuje, bo być może właśnie decyzji zakupowych na temat tego albo decyzji o innowacjach produktowych w swoich ofercie nie podejmuje się na podstawie tego, że zobaczymy post na Facebooku albo bynajmniej nie tylko o coś takiego. Więc to może być dobra taka prolegomena w rozumieniu wstęp do własnego namysłu strategicznego nad marketingiem i nie tylko w firmie i chciałbym, żeby coś takiego również stało się trendem na kolejny rok. Kolejny element to byłoby wielokanałowe podejście do analityki. Mieliśmy kiedyś w firmie sytuację, kiedy pracowaliśmy dla e-commerce'u z branży odzieżowej, w sensie bardzo dużo mamy takich projektów. Tutaj nie chcę nikogo outować, konkretnie dlatego zawężam ten krąg informacji i dla tejże firmy prowadziliśmy działania w dwóch kanałach jednocześnie, na Google i na Facebooku. I w tymże konkretnym wypadku, wtedy jeszcze miałem okazję być dość blisko tych procesów czysto wykonawczych, więc byłem in the know, jak to mówią anglosasi, i na spotkaniach. Klient, popatrzywszy na raporty od nas, zaczął zadawać pytania o konkretne zwroty w rozumieniu ROAS, czyli ile tam przychodu z każdej wydanej złotówki i tak dalej, na Google i na Facebooku. I mówi do nas rzecz następującą. Słuchajcie, panowie i panie, ja to widzę, że generalnie Google nam przynosi tak 1,5 do 2 razy nawet większe zwroty niż Facebook. Facebook, ten Facebook się nie sprawdza, czasami nawet jeszcze gorzej to wychodzi, wyłączmy tego Facebooka. No i my na to wdaliśmy się w dyskusję, dlaczego nie należałoby tego Facebooka wyłączyć, jak wyglądają ścieżki wielokanałowe w tym konkretnym projekcie, czyli ile jest punktów styku z marką, jak ten klient po kolei przychodzi. Ale klient się uparł, widział tylko jedną rzecz. Tutaj Google sprzedaje więcej, tutaj Facebook sprzedaje mniej, więc każda złotówka wydana na Facebooka w tym wypadku jest złotówką zmarnowaną. Należy więc zabrać te pieniądze z Facebooka, przerzucić je na Google. I bardzo, bardzo chcieliśmy powstrzymać klienta przed tą decyzją, natomiast na koniec dnia, no to klienta pieniądze i może nam to po prostu rozkazać. I tak się zdarzyło też w tym wypadku. Klient powiedział wyłączyć, myśmy powiedzieli, jeszcze pan wróci, żeby to włączyć. I oczywiście cała zabawa potrwała tylko 2-2,5 tygodnia, po których to klient powiedział niemalże w panice, słuchajcie, włączajcie, sprzedaż leci na łeb na szyję, co wszyscy zresztą widzieliśmy. I to wynikało z prostego powodu. Są e-commerce, w których pierwszym, najważniejszym kanałem sprzedażowym jest Facebook. Szczególnie te, które są oparte bardziej na odkrywaniu nowych przedmiotów, których byśmy normalnie nie pomyśleli. Są takie, które stoją na Google. Natomiast zawsze jest to pewna dominacja jakiegoś kanału, ale całe zakupy nie są od niego powiązane. I na szczęście na rynku jest coraz mniej biznesów, podmiotów, firm, które myślą o marketingu tak właśnie jednowymiarowo, że jest konkretny kanał i tylko on odpowiada za sprzedaż. Natomiast od takiej zmiany mentalnej myślenia jest jeszcze daleka droga do tego, jak się potem tym zarządza, czy rozdziela właśnie pieniędzmi. I chciałbym, żeby w 2025 podejście do analityki stało się bardziej sproblematyzowane i uwzględniało, że różne kanały mogą pełnić różne zadania na ścieżce konwersji, ścieżce zakupu potencjalnego klienta i należy od początku takie właśnie planować i potem rozliczać je za działania, za które naprawdę powinny odpowiadać. Ciekawostka. Jest to bardzo częsta rzecz, o której rozmawiam z ludźmi, kiedy mówię na przykład o LinkedInie. Jeżeli cofniesz się trochę na moim kanale, to znajdziesz taki odcinek, jak łączyć działania reklamowe na LinkedInie z Facebookiem właśnie. Bo bardzo często powodem niezadowolenia z działań reklamowych na LinkedInie są nierealistyczne oczekiwania względem tego kanału, a w rzeczywistości jego złe umiejscowienie na lejku marketingowym. Jest bowiem tak, że LinkedIn wbrew pozorom wcale nie jest w większości wypadków dobrym kanałem do bezpośredniego generowania leadów, że ktoś wejdzie z LinkedIna i od razu wyśle zapytanie o współpracę, o wycenę projektu, czy cokolwiek bądź. Zamiast tego może się sprawdzić dużo lepiej jako po prostu to miejsce, które jedyne w internecie ma tak dokładne opcje targetowania. I że jeżeli chcesz dotrzeć do dyrektorów w korporacjach, to wiesz, że każda osoba, która tę reklamę kliknie, na pewno dyrektorem w korporacji jest. Natomiast jak już chociaż raz kliknie, to ląduje w twojej wszelkiej maści grupach marketingowych, całej tej koło myli, którą człowiek wokół tego przygotowuje i później możemy tę osobę już dorwać, w cudzysłowie, innym kanałem. Co za tym idzie, może od początku powinno się przyjąć zupełnie inne metryki do myślenia o LinkedInie i rozliczać ten kanał bardziej z szerokości dotarcia, kosztów pojedynczego dotarcia i to je obniżać, niż na przykład już bezpośredniego przełożenia na leady. Tego więc wysublimowanego podejścia do analityki, mierzenia właściwych kanałów właściwymi miarami i w ogóle szerszego spojrzenia, w którym po prostu marketing jest pewnym systemem komplementarnych, współpracujących ze sobą elementów, a nie tylko po prostu rozliczanym per kanał działaniem, bym sobie życzył. Jeżeli swoją drogą temat analityki jest Ci bliski, to ja w mijającym roku nagrałem co najmniej kilka odcinków właśnie o zarówno miarach marketingowych od strony odrobinę bardziej teoretycznej, po to jak mierzyć poszczególne działania w poszczególnych kanałach, na przykład płatne kampanie reklamowe i tym podobne, i do tamtych odcinków Cię odsyłam. Piąty element, taki piąta rzecz, która oby była trendem w jak największej liczbie organizacji, to ściślejsza współpraca marketingu ze sprzedażą. Gdybym zrobił takie podcastowo-konsultacyjno-szkoleniowe bingo, na którym odhaczałbym sobie odpowiedzi czy wypowiedzi, które słyszę za każdym razem, kiedy się spotykam z marketerami, to byłoby to właśnie, że marketing ze współpracą nie współpracuje. I był taki okres, gdzie wydawało mi się, że to już jest w zasadzie memiczne, że wszyscy o tym mówią, ale świat już dawno posunął się do przodu, a z jakiegoś powodu dalej funkcjonuje to przekonanie o niechęci na zasadach żartu, ale potem ponownie zintensyfikowałem swoją działalność takiej pracy w polu bezpośrednio jako konsultant i okazało się, że panie, to wszystko jest dalej prawda. Dość powiedzieć, że w jednym z odcinków, więc nie będę się już powtarzał, opowiadałem o firmie produkcyjnej, która zaprosiła mnie do siebie na spotkanie, żeby, no, nie owijając w bawełnę, ratować trochę sytuację, jeżeli chodzi o generowanie leadów w tejże organizacji. I w 10-letniej historii tej firmy było to pierwsze spotkanie, na którym dyrektor marketingu i dyrektor sprzedaży byli razem w jednym pomieszczeniu. Przedtem unikali się chyba, czy nikt na to w zasadzie nie wpadł. Ewentualnie inna sytuacja. Całkiem niedawno miałem okazję pracować z firmą z branży rolniczej, w której z kolei wszyscy marketerzy doskonale wiedzieli, jak bardzo potrzebują współpracować ze sprzedażą, że to tylko od sprzedawców byliby w stanie dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy, których później muszą użyć w komunikacji marketingowej. Co więcej, proszą o to osoby zaangażowane w sprzedaż, natomiast zabrakło czego? Wsparcia z tej drugiej strony. Sprzedawcy nie mieli żadnego interesu w tym, żeby robić rzeczy dla marketingu, a kierownik sprzedaży proszony o to, żeby się w to zaangażować, być może włączyć to w jakieś procesy pracy, działu i tak dalej, zwyczajnie marketerów w tym procesie ignorował i ich próśb nie wspierał. Więc okazuje się, że to, choć są to oczywiście dowody anegdotyczne, ale na dużej skali można powiedzieć zbierane i nie tylko przeze mnie, współpraca marketingu i sprzedaży w wielu firmach dalej nie funkcjonuje. Jeżeli jest coś, co może poprawić jakość marketingu w firmach, to jest to właśnie współpraca na tym poziomie, a nie więcej takiego chowu wsobnego, czyli oczekiwania, że marketing sam gdzieś tam po rynku te wszystkie informacje magicznie znajdzie, nie mając okazji, jak to się mówi w kontekście armii, powąchać prochu. W tym wypadku na przykład powąchać żywego klienta na spotkaniu, żeby się nauczyć, jak on reaguje, zobaczyć jego reakcję nomen omen właśnie na różnego rodzaju argumenty sprzedażowe, przewagi konkurencyjne, sposób prezentowania oferty, którą marketing często przygotowuje i tak dalej, więc niech namysł nad tym, jak połączyć pracę marketingu i sprzedaży, jak usprawnić obieg informacji między tymi działami i kilka innych rzeczy, będzie tym trendem na 2025. I wreszcie krótki, ostatni punkt, szósty, uwaga, więcej bicia w ten sam bęben. W dobie social mediów bardzo łatwo jest ciągle gonić za nowością. Pojawia się nowy trend, może powinniśmy go wykorzystać. Pojawia się nowy kanał, musimy się w nim pojawić. I jednocześnie sposób działania mediów społecznościowych, które dla wielu organizacji, w tym także B2B, są takim punktem wejścia, w sensie głównym kanałem marketingowym, na którym się najwięcej dzieje, do którego wszyscy zaglądają i pod którym też się ocenia organizacje, to sposób ich działania, oparty na nieustannym publikowaniu, sprawia, że wielu marketerów skupia się na tym, o czym jeszcze napisać, co jeszcze wymyślić. I chyba jednym z częściej wpisywanych haseł przez marketerów w Google będzie skąd brać pomysły na posty, albo jedną z częściej wykorzystywanych promptów w czacie GPT będzie wymyśl mi tutaj posty dla firmy produkcyjnej produkującej krany na najbliższy rok, kwartał, miesiąc. Ja natomiast proponowałbym działanie następujące, żeby zastanowić się, jaki jest trochę przekaz partii, jakich jest 5 do 10 kluczowych komunikatów o naszej organizacji, które my jako marketing, jako dział marketingu w organizacji chcemy amplifikować, czyli chcemy, żeby więcej osób się z tym jak najczęściej stykało, bo to są te rzeczy, które o naszej firmie chcemy, żeby ktoś pamiętał. Bo wówczas to trochę zmienia reguły gry. Zamiast nieustannie szukać nowego przekazu czy nowego pomysłu, pomyślmy, jak podać znane już rzeczy w nowy sposób. Miałem okazję pracować z jedną z siecią lokalnych sklepów franczyzowych. Dokładnie nie mogę tego powiedzieć. I tam był właśnie taki problem, że osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych franczyzobiorców robiły to z pomocą Facebooka. Facebook okazuje się świetnym narzędziem pozyskiwania nowych franczyzobiorców w tej właśnie branży. Ale jednocześnie, ponieważ te osoby nieustannie były na spotkaniach bądź rozwiązywały problemy obecnych franczyzobiorców, to nie bardzo był czas na to, żeby się zastanowić, co tu jeszcze na Facebooku, na grupach czy gdzieś publikować. I ci ludzie tak siedzieli i myśleli, co by tu zrobić, co by tu zrobić. A finalnie, podczas takiego warsztatu, który razem mieliśmy, doszliśmy do wniosku, że żeby otworzyć sklep w ramach tej sieci, człowiek potrzebuje wiedzieć 5 do 10 rzeczy, które są opisane zresztą na stronie tejże organizacji w zakładce franczyza. Więc tak naprawdę nie należało myśleć nad nowymi pomysłami. Należało pomyśleć, jak co najmniej raz w miesiącu powiedzieć każdą z tych 5 rzeczy albo ją powtórzyć. Kto bowiem będzie pamiętał o tym, że 2 miesiące temu wrzuciliśmy jakiś post, spokojnie, można go użyć raz jeszcze, co najwyżej tylko zdjęcie zmienić. Więc więcej bicia w ten sam bęben, bo szczególnie w dobie szybko rotujących mediów społecznościowych, gdzie przeciętny post żyje pół godziny, jeżeli w ogóle ktoś go zobaczy, dociera do 2% ludzi, którzy nas obserwują, czy będzie to YouTube, czy strona firmowa, bo ktoś nawet nie dojedzie do miejsca, gdzie to jest opisane, czy właśnie wspomniane już media społecznościowe, powtarzanie nie zaszkodzi, niech powtarzanie działań, przekazów marketingowych też będzie jednym z trendów na 2025. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podoba Ci się jako taki zbiór pewnych inspiracji do działania. Daj znać, co Ty uważasz za rzecz, którą właśnie albo wszyscy pomijają, albo goniąc za trendami po prostu ignorują, a mogłaby być też taką ważną myślą czy radą, którą należałoby wdrożyć w życie w kolejnym już roku. Z mojej strony wszystkiego dobrego w nowym roku. Takie powiedzmy życzenia ode mnie dla Ciebie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już za tydzień oczywiście. I cześć!